Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pobożność w czasach nowożytnych, część pierwsza. Ostatnio, charakteryzując w zarysie rzecz jasna pobożność średniowiecza, wspomniałem na koniec, że w tym okresie drogi liturgii i pobożności coraz bardziej się rozchodziły. Tymczasem początek czasów nowożytnych, przypadających na ostatnie dziesięciolecia XV wieku, nie był zbyt sprzyjający dla przywrócenia równowagi w ich wzajemnych relacjach. W drugiej połowie tego stulecia pojawił się bowiem nowy nurt życia duchowego, zwany devotio moderna, który był propagowany także przez wybitnych mistrzów życia duchowego i stąd mocno przeniknął zarówno środowiska duchownych, jak i świeckie elity intelektualne. Nurt ten sprzyjał upowszechnianiu się nabożeństw o charakterze medytacyjnym z dużą dawką sentymentalizmu, co na tle wysublimowanej i chłodnej scholastyki było czymś nowym i porywającym. Podstawową treścią tych nabożeństw było człowieczeństwo Chrystusa, a więc takie tajemnice Jego życia, jak chociażby dzieciństwo, życie ukryte, męka i śmierć. Pierwszeństwo, jakie dawano osobistemu przeżywaniu tych misteriów, jak również pewnego rodzaju pragmatyzm ascetyczny, przejawiający się na przykład w zmetodyzowanej modlitwie myślnej, sprawiły, że liturgia w oczach wiernych nie stanowiła najważniejszego ośrodka życia chrześcijańskiego. Jak czytamy w przywoływanym często dyrektorium o liturgii i pobożności ludowej, typowym przykładem nurtu duchowego zwanego devotio moderna jest słynne dzieło o naśladowaniu Chrystusa, którego autorstwo przypisywane jest Tomaszowi z Kempen. Cytowany dokument zauważa, że wywarło to dziełko nadzwyczajny i zbawienny wpływ na licznych naśladowców Chrystusa, pragnących osiągnąć doskonałość chrześcijańską. Dziełko to kieruje wiernych do pobożności raczej indywidualnej, podkreślając oderwanie się od świata i zachęcając do wewnętrznego słuchania głosu Pana, ale brak w nim miejsca dla aspektów wspólnotowych i eklezjalnych w modlitwie oraz pobożności liturgicznej. Indywidualizm i skupienie się na swoim wewnętrznym świecie w przeżywaniu relacji z Bogiem oddalił wierzącego od liturgii i osłabił poczucie więzi eklezjalnej, choć trzeba przyznać, że w środowiskach żyjących według devotio moderna często spotyka się nabożeństwa o wielkich wartościach duchowych i stanowiących wyraz kultu ludzi rzeczywiście pobożnych. Odkrycia geograficzne w Afryce, Ameryce i na Dalekim Wschodzie, będące wyznacznikiem czasów nowożytnych, sprawiły, że analizowana przez nas relacja między liturgią a pobożnością ludową weszła w nową fazę. Otwarły się bowiem nowe przestrzenie dla pracy misyjnej Kościoła, dla której normy, jakimi była obwarowana liturgia rzymska, stały się mało praktyczne i przydatne. Przekaz wiary dokonywał się oczywiście poprzez przepowiadanie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów, ale misjonarze, którzy doskonale rozumieli konieczność inkulturacji, czyli dostosowania form przekazu Ewangelii do tubylczej kultury, czynili to bardziej w ramach opracowywanych przez siebie nabożeństw, angażujących uczuciowo i duchowo przez miejscowych wiernych, aniżeli za pomocą liturgii, która była przez nich raczej niezrozumiana i odczuwana jako coś obcego. Na początku XVI wieku podjęto próby reformy Kościoła, a zwłaszcza przybliżenia wiernym bogactwa liturgii przez odpowiednie kształcenie biblijne duchowieństwa i osób zakonnych, wprowadzanie języka narodowego do celebracji Bożych misteriów, reformę ksiąg liturgicznych oraz usunięcie z liturgii elementów niewłaściwych, zrodzonych ze źle rozumianej pobożności ludowej. Wysiłki te jednak zniweczyła protestancka reformacja. Pół wieku później sprawą tą zajął się na nowo Sobór Trydencki, który odbywał się w latach 1545-1563. Jednak z uwagi na zaistniałą sytuację, rozstrzygając kwestie liturgiczno-sakramentalne, Sobór ten położył większy akcent na aspekt doktrynalny. Uczynił to poprzez ujawnienie błędów i potępienie nadużyć, obronę wiary i tradycji liturgicznej Kościoła oraz zwrócenie uwagi na troskę o liturgiczne wychowanie wiernych. Czytamy w dyrektorium o liturgii i pobożności ludowej. W tym duchu zwoływano liczne synody biskupów w różnych prowincjach kościelnych, w obradach których przejawiała się troska o doprowadzenie wiernych do głębszego uczestnictwa w celebrowaniu Bożych misteriów. Podjęto też szeroko zakrojoną reformę liturgiczną. Opracowano na nowo kalendarz liturgiczny oraz przejrzano i poprawiono księgi liturgiczne. W trosce o formację wiernych przygotowywano także katechizm. W efekcie tych działań oczyszczono liturgię. Wyeliminowano z niej elementy i struktury obce jej naturze, które były zbyt mocno związane z pobożnością ludową, a także ujednolicono obrzędy rytu rzymskiego, przez co nabrała ona godności i piękna. Miało to jednak pewne negatywne skutki, odczuwane pod pewnymi względami niemal do dziś. Jak zauważa cytowane na wstępie dyrektorium, liturgia uzyskała wprawdzie swoją stałą formę, ale pochodziła ona raczej z rozporządzeń rubrycystycznych niż z jej natury. Ponadto stała się prawie wyłącznie klerykalna, co jeszcze bardziej pogłębiło istniejący już dualizm między liturgią i pobożnością ludową. Innymi słowy, liturgia mszy świętej stała się bardzo sformalizowana, obwarowana licznymi przepisami i zakazami, a przy tym zdominowana niemal wyłącznie przez duchownych. Rola wiernych ograniczała się raczej do biernego udziału, a więc do obecności podczas celebracji i to bez wątpienia faktyczne wyobcowanie świeckich z liturgii mszalnej popychało ich raczej w kierunku pobożności ludowej, bujnie rozkwitającej, zwłaszcza w epoce baroku. Miało to także swoje dobre strony, gdyż pobożność ludowa w okresie potrydenckim, kiedy nasilał się wpływ protestantyzmu, stanowiła ważny ośrodek, w ważny sposób obrony wiary katolickiej i wsparcie dla życia duchowego wiernych. Rozkwitające wtedy, w epoce baroku, bractwa ku czci Męki Pańskiej, Matki Bożej czy świętych stawiały sobie za cel potrójne zadanie – pokutę, formację ludzi świeckich i dzieła miłosierdzia. Rodziły się więc z tego nie tylko wartościowe dzieła sztuki, zwłaszcza malarskiej, ale także realne działania na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym, a nade wszystko rozbudzanie i podtrzymywanie wiary. Cennym narzędziem były misje ludowe, w ramach których propagowano różne nabożeństwa. Wprawdzie w nabożeństwach tych współistniały z sobą liturgia i pobożność ludowa, to jednak misje miały za swój główny cel doprowadzenie wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i do przyjęcia komunii świętej. Najczęściej posługiwano się nabożeństwami jako środkiem nawracania grzeszników i elementem kultycznym, który służył do przyciągnięcia dużych rzesz wiernych. Teksty tych modlitw często zamieszczano i porządkowano w modlitewnikach, rozkładając je na poszczególne pory dnia, miesiąca, roku czy różnych okoliczności życiowych. Mnożyły się zatem tryduła, nowenny czy oktawy. Wskutek rozkwitu różnych nabożeństw pobożności ludowej w czasach nowożytnych można mówić o pewnej stagnacji liturgicznej, której przeciwstawiała się żywotna pobożność ludowa. Przejawiało się to nierzadko w niewłaściwym rozwiązaniu, które polegało na tym, że nabożeństwa ludowe zaczęto odprawiać podczas sprawowania mszy świętej. Msza święta stała się dla nich czymś w rodzaju pretekstu lub okazji. Także w pracy duszpasterskiej formy pobożności ludowej zajmowały ważniejsze miejsce aniżeli liturgia. Skutkowało to stopniowym odwrotem od lektury Pisma Świętego i niewystarczającym zwracaniem uwagi na centralne znaczenie tajemnicy paschalnej Chrystusa, która, jak wiemy, jest fundamentem, źródłem i szczytem całego kultu chrześcijańskiego celebrowanego w niedzielę. Wraz z tym procesem, szczególnie w dobie oświecenia, dostrzegalny stał się rozpad czy podział na religię ludzi wykształconych, bardziej zainteresowanych liturgią, i na religię ludzi prostych, która ze swej natury bliższa była pobożności ludowej. W rzeczywistości jednak zarówno wykształceni wierni, jak i ludzie prości uczestniczyli w tych samych praktykach pobożności ludowej, z tym, że wykształceni wybierali nabożeństwa, które ich zdaniem bardziej odpowiadały rozumowi i wiedzy, a gardzili formami pobożnymi, które według nich karmiły się powierzchownością i fantazją. Jak czytamy w Dyrektorium o Liturgii i Pobożności Ludowej, w tym czasie Kościół coraz bardziej kierował swoją uwagę na pobożność ludową w różnych sektorach swej działalności duszpasterskiej, tym bardziej, że była ona sprawdzonym i skutecznym środkiem do przezwyciężania negatywnego wpływu ruchów protestanckich. Także w okresie oświecenia różne formy pobożności ludowej były nie mniej skutecznym środkiem przeciw szerzącemu się racjonalizmowi oraz szkodliwym konsekwencjom jansenizmu, który, jak wiemy, dość rygorystycznie i niejako na zimno podchodził do doświadczenia duchowego. Tymczasem pobożność ludowa, także na skutek misji ludowych, stawała się coraz bogatsza i na nowy sposób podkreślała niektóre aspekty misterium chrześcijańskiego. Szczególne znaczenie miał rozwijający się w tym okresie kult Najświętszego Serca Jezusa, który przypomniał, że nie rygoryzm ascetyczny czy wysoki poziom intelektualny albo znajomość dogmatów, ale miłość jest u podstaw życia chrześcijańskiego.